do portu w Gdyni. Dzisiaj dostarczono zakupione w Republice Korei Południowej haubice samobieżne K9A1 Thunder i czołgi podstawowe, tak zwane Czarne Pantery. Czy to jest dobry zakup i jak modernizacja Wojska Polskiego powinna wyglądać? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem. Przy telefonie jest już pan generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, witam.
Jak pan ocenia tę dostawę 10 czołgów i 24 haubic? To jest dobry krok, dobre rozwiązanie dla polskiej armii?
Czy te decyzje polityczne, które kierują do polskiej armii nowy sprzęt, zupełnie nowy sprzęt najnowszej generacji, a takim jest Czarna Pantera i Thunder, haubica samobieżna, na pewno poprawia zdolności bojowe polskiej armii w sposób znaczący. Ten zakup jest zakupem historycznym. Na pewno wprowadza nas, jeśli chodzi o modernizację armii, do pierwszej ligi państw na świecie, które będą posiadały nowe zdolności bojowe, nowe zdolności operacyjne. Ważną rzeczą jest przy tym to, że nareszcie pozbywamy się starej techniki poradzieckiej, że ten sprzęt, który wchodzi do armii, zastępuje to, czego przez 30 lat nie mogliśmy się pozbyć, czyli czołgów poradzieckich i haubic poradzieckich. Zatem to jest bardzo dobry ruch i wierzę w to, że ta dywizja 16, która ten sprzęt otrzymuje, będzie dużym potencjałem, który przy granicy z obwodem kaliningradzkim będzie rzeczywiście potencjalną odpowiedzią na zagrożenia z tamtego kierunku.
Tak, dokładnie tak jak pan powiedział, trafią one do dywizji zmechanizowanej. Resort Obrony Narodowej zapowiedział, i to jest chyba bardzo ważne z punktu widzenia Polski, udział krajowego przemysłu w produkcji południowo-koreańskich konstrukcji w wersjach dla polskiego wojska. No właśnie, jaki udział powinien być tego krajowego przemysłu i w ogóle jak ten krajowy przemysł powinien się dołączyć do tego zakupu?
Trudno sobie wyobrazić, że będziemy mieli sprzęt, którego my nie będziemy w stanie zaopatrzyć logistycznie, zarówno w części zamienne, serwisowanie, jak i w amunicję, bez udziału polskiego przemysłu, bo przecież Korea to jest na krańcu świata, więc dostawy z Korei w czasie pokoju może byłyby jeszcze realizowane, ale w czasie wojny byłoby to niemożliwe. Zatem udział polskiego przemysłu musi być kluczowy, jeżeli chodzi o czołgi, haubice, o logistykę dla tego sprzętu wojskowego. Uważam, że to też jest zobowiązanie wobec Koreańczyków, bo oni takiego zakupu też nigdy w swojej historii nie mieli, w związku z tym, że jest to zakup historyczny, okazuje się nie tylko dla Polski, ale i dla Korei. Korea powinna zainwestować mocno i kapitałowo, i technologicznie w polski przemysł zbrojeniowy, co mogłoby naszą zbrojówkę wyprowadzić na szerokie wody europejskie i nie tylko europejskie. Trzeba o to zabiegać i uważam, że to jest kolejny krok, który wprowadzi naszą zbrojówkę do pierwszej ligi zbrojeniowych świata.
A które zakłady w Polsce pan generał widzi jako te, które właśnie mogłyby wziąć udział w tej całej umowie, w tej całej produkcji?
Znaczy przede wszystkim trzeba dokonać audytu polskiej zbrojeniówki, tak aby ocenić jej zdolności i możliwości pod względem zarówno infrastruktury, ale również personelu, bo kluczową sprawą dla sprawnego kierowania rządzenia spółkami zbrojeniowymi to jest, bym powiedział, nawet wzór koreański, gdzie nie ma nikogo takiego, kto byłby niekompetentny, zatem trzeba stawiać na ludzi merytorycznych, kompetentnych, sprawnych organizacyjnie, niezależnych politycznie, bo to pozwoli polskiej zbrojnicy się dynamicznie rozwijać. Ja w to wierzę, że jest to możliwe, tylko są potrzebne naprawdę racjonalne, chroniące polski przemysł zbrojeniowy decyzje.
Ale na razie tych decyzji nie ma, brak tych decyzji, panie generale, czy jak pan sądzi?
Ja sądzę, że my jesteśmy przededniu tych decyzji, bo nie ma chyba ważniejszego interesu dla Polski jak interes państwa, który jest ponad interesem partyjnym, więc wydaje się, że wszystkie partie, które są na scenie politycznej Polski, powinny zabiegać o to, żeby był w tym temacie absolutny konsensus, bo służy to bezpieczeństwu państwa i służy to polskiej gospodarce.
Powiedział pan o tym też, co jest bardzo ważne na początku swojej wypowiedzi, że my wchodzimy jakby w nową generację, że ten sprzęt poradziecki jest gdzieś spychany, czy już odchodzi na dalszy plan. To jest na pewno bardzo ważne, ale ta umowa wykonawcza, która dotyczy tych haubic i tego wszystkiego, co jest w tym kontrakcie, nie obejmuje wozów towarzyszących. Co to znaczy dla nas i gdzie te wozy towarzyszące do tych haubic powinny powinniśmy znaleźć?
Generalnie trzeba zdefiniować, co autorzy myślą przez wóz towarzyszący. Wóz towarzyszący to z reguły są to wozy o różnym przeznaczeniu. Generalnie dwa typy wozów, czyli wozy wsparcia bojowego, czyli na przykład mosty inżynieryjne, wozy, które torujące przejścia w zaporach minowych, lub mogą to być wozy zabezpieczenia technicznego, czyli logistyczne, wozy ewakuacyjne, mówiąc językiem cywilnym, recovery. A zatem wydaje się, że jeżeli by były takie możliwości, to do naszych chałubic można by w Stalowej Woli takie wozy zabezpieczenia czy wsparcia bojowego wykonywać według projektów już nawet polskich rozwiązań stosownie do tych naszych osiągnięć w tym zakresie, które my już mamy, bo my mamy osiągnięcia, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wozy wsparcia, zatem trzeba po te nasze rozwiązania sięgać, bo one są naprawdę dobre.
Czyli tutaj Stalowa Wola, tak? Jest tym miejscem, gdzie można by było to rozwijać. No i pojawiają się także pytania, pojawiają się opinie różnych ekspertów, panie generale. Z jednej strony mamy Leopardy w dwóch wersjach. Z kolei także na wyposażeniu polskiej armii mamy Abramsy. Teraz pojawia się czołg, który właśnie sprowadziliśmy, K9. Czy tutaj nie będzie dużego rozróżnienia? Czy nie powinno być bardziej jednolitego sprzętu, że my cały czas właśnie gdzieś w różnych wersjach mamy te czołgi? Czy to jest błąd, czy to jest norma na świecie, że taka jest różnorodność?
No nie, na świecie nie ma różnorodności sprzętu bojowego. Jesteśmy wyjątkiem w tym zakresie, bo trzy typy czołgów to w zasadzie tylko występują na świecie u nas. Czołgów, które są jakby z różnych obszarów.
No właśnie, dlaczego?
Z różnych obszarów logistycznych. Tym bardziej, że amerykańskie czołgi są w systemie niemetrycznym, a calowym. To będzie wielkie wyzwanie dla logistyki. I pani, trudno skutować z decyzjami politycznymi, które już zapadły i które są realizowane. Zatem jakakolwiek krytyka jest w tej chwili nieuzasadniona, bo to niczego to nie zmieni. Natomiast faktem jest, że jest to wielkie wyzwanie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko państwowego, ale i również prywatnego, bo uważam, że to jest, powinno być nastąpić takie sprzężenie czy synchronizacja w tym zakresie, ponieważ nasze spółki polskie, prywatne mają swoje doświadczenie już systemami celowymi, zatem trzeba sięgać po takie rozwiązania, które pozwolą bezkolizyjnie, sprawnie, szybko wprowadzić ten sprzęt do polskich zbrojnych i stworzyć warunki do tego, żeby ten sprzęt był w Polsce serwisowany, obsługiwany i zapatrywany, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy wprowadzali, tak jak wspomniałem wcześniej, z Korei części zamienne, czy Stanów Zjednoczonych, kiedy będą sytuacje kryzysowe, czy stan wojny. Wtedy już będzie to po prostu niemożliwe i jeżeli my odpowiednio wcześniej naszego przemysłu w tym zakresie nie rozwiniemy, to może się okazać, że będziemy mieli w wyniku wojny i braku zabezpieczenia logistycznego sprzęt niesprawny, będziemy strzelali powietrzem, a nie pociskami.
Ale w sumie to zaniepokoił mnie pan trochę, że my jesteśmy jako jeden z nielicznych krajów, który ma taką różnorodność, jeżeli chodzi właśnie, już skupmy się na tych czołgach, że to się raczej nie zdarza, więc no to może niepokoić, panie generale.
Na pewno niepokoi i wydaje się mi, że ci, którzy takie decyzje podejmowali, mieli świadomość tego, że są to decyzje polityczne, które teraz trzeba przełożyć na praktyczne rozwiązania, które pozwolą ten sprzęt wdrożyć, bo nie wyobrażam sobie, żeby podatnik polski dowiedział się za 2-3 lata, że ten sprzęt stoi, jest zepsuty, nieobsługiwany, niezerwisowany i bez możliwości funkcjonowania i wykorzystania przez polskich sił zbrojnych. Zatem to w tej chwili, może powiedzieć, jest kluczowy problem, przed którym stoją politycy, którzy takie decyzje podjęli.
To, tak jak pan generał już kilkukrotnie podkreślił w swojej wypowiedzi, to są decyzje polityczne. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości. Dzisiaj w każdym razie ten kontrakt i tą umowę ocenia pan pozytywnie. To już zamknijmy sprawę tego kontraktu. Wojna Rosji z Ukrainą, dzień 285, panie generale. Jak dzisiaj pan patrzy na to, co się dzieje w tym konflikcie?
Znaczy pani, sytuacja jest bardzo trudna, powiem tak, złożona. Ja nazwę ją sytuacją, która jest krytyczną dla Ukraińców czy dla Rosjan, ponieważ w tej chwili potencjały się wyrównały. Rosjanie wykorzystali czas, który chyba też Ukraińcy dali, nie wykonując głównego uderzenia, które by przełamało opór armii rosyjskiej, szczególnie na kierunku Zaporoża i Morza Azowskiego. czyli przecinając to połączenie lądowe Rosji z Krymem. I w zasadzie w tej chwili, niezależnie od tego, jaka pogoda będzie, jakie warunki pogodowe będą, jaka zima będzie, to będą to takie zmagania pozycyjne z niewielką ilością kontrataków, ataków z jednej i drugiej strony, które nie przyniosą żadnych rozstrzygających, moim zdaniem, w tej chwili działań, które mogłyby zdefiniować, że która ze stron jest stroną, która w tej wojnie ma przewagę i która ta przewaga pozwoli jej wygrać tę wojnę. Rosjanie, tak jak powiedziałem, wykorzystali czas, odtwarzają od zdolności bojowe, odtwarzają od wody i to jest bardzo niebezpieczne, bo pozwala im to po pierwsze zorganizować obronę przed atakami ukraińskiej armii, drugie to budować poważne zagrożenie od północy na Ukrainę z uwagi na to, że tam gromadzą swoje siły rezerwowe i one są moim zdaniem są bardzo niebezpieczne. Zatem ja wiem, że media tą wojnę wykrywają, nacierają cały czas i piszą o stratach, jakie ponoszą Rosjanie, ale nie możemy zapomnieć, szczególnie my, żołnierze, że również duże straty ponosi armia ukraińska i potencjał się równie mocno wyczerpuje. Zatem trzeba szukać innych rozwiązań, bo moim zdaniem rozwiązania na polu bitwy nie będzie, dalej będą ludzie ginąć, efektów na polu walki znaczących nie będzie, a zatem jest chyba już czas na to, żeby tę wojnę zakończyć.
Czas, żeby tę wojnę zakończyć. Jak pan widzi zakończenie tej wojny? Rozumiem, że stół, rozmowy pokojowe, przy których tak zasiądzie i strona rosyjska i przede wszystkim strona amerykańska, która gdzieś będzie pod auspicjami strony amerykańskiej to się będzie odbywało. Myśli pan, że Turcja, oczywiście Ukraina, tak? Ale czy taki ma być scenariusz, jeżeli chodzi o zakończenie wojny?
Wydaje mi się, że tutaj decyzję podejmie wielka dwójka, czyli Stany Zjednoczone i Chiny. One decydować będą o tym, czy dalej ta wojna będzie się toczyła, czy nie. I wydaje się, że to, co miało miejsce na G20, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych i prezydent Chin podali sobie dłonie, to znaczy, że zabiegi dyplomatyczne, żeby do tego doszło, trwały już dużo wcześniej. I jednym z tych celów zabiegów dyplomatycznych, które się dzieją za sceną, za kulisami, to jest właśnie to, żeby tą wojnę skończyć i tylko teraz na jakich warunkach, bo na pewno nie na warunkach Moskwy, do tego dopuścić nie wolno i trzeba stworzyć warunki do tego, żeby przy stole negocjacyjnym Ukraińcy mieli karty tak ważne, tak ciężkie wagowo, żeby Rosjanie bezdyskusyjnie przyjęli warunki te, które Ukraina będzie chciała osiągnąć. Kwestią oczywiście otwartą pozostanie oczywiście Krym.
To jest na pewno bardzo trudne do zrealizowania, tym bardziej, gdy słyszymy przekaz rzecznika Kremla, mówię tutaj o panu Pieskowie i o tym, co płynie do nas z Kremla, że te warunki, o których wcześniej wspominał Joe Biden, są nie do spełnienia, więc to jest wielka, wielka niewiadoma i wielka zagadka przed nami. Dzisiaj 6 grudnia, panie generale, czy Mikołaj był u pana?
Tak, dziękuję, był. I życzę, żeby u wszystkich tak samo był, jak i u mnie. Skromnie, ale tak jak tradycja nakazuje, był.
Czyli rózgi nie było, był prezent.
Tak, rózgi nie było, dziękuję.
Dziękujemy również. Pan generał Waldemar Skrzypczak był dowódca wojsk lądowych. Dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego najlepszego.